Cześć, dobry wieczór albo dzień dobry, w zależności o której mnie słuchacie. U mnie jest późny wieczór, właściwie już noc. Ja nazywam się Rafał Siciński, a wy słuchacie podcastu Brzuch Wieloryba. Pamiętam początek YouTube'a. Może YouTube zaczynał już z taką myślą, że będzie kiedyś alternatywą do telewizji, ale ten początek YouTube'a to był kanał ze śmiesznymi filmikami. Nie było żadnych takich programów autorskich, nie było youtuberów, nie było let's playerów, nie było vlogów o podróżowaniu, nie było vlogów o gotowaniu. To był po prostu serwis, gdzie wrzucali ludzie śmieszne filmiki i ja pamiętam, że pierwszą rzeczą, jaką po odkryciu YouTube'a zrobiłem, to zacząłem szukać rzeczy z Japonii, reklam i jakichś takich dziwnych programów japońskich, bo wziąłem sobie do serca i cały czas mam je w sercu, słowa Randala ze sprzedawców, drugiej części sprzedawców, że po to jest internet, żeby oglądać w nim popierdolone rzeczy. I tak było. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, to zacząłem oglądać na potęgę reklamy japońskie i programy japońskie, no i również teledyski japońskich zespołów. Chcąc, nie chcąc, gdzieś tam wędrując sobie po zakamarkach YouTube'a, trafiłem na fragmenty programu komediowego Gaki no Tsukai. Ci ludzie, którzy mnie znają, którzy gdzieś tam ze mną wyjeżdżali, wiedzą, że jestem wielkim fanem tego programu. Jest to wieloletni, prawie 30-letni program satyryczno-komediowy puszczany w telewizji japońskiej, który składa się z takich cyklicznych skeczy, które się tam naprzemiennie pojawiają. Prowadzi to Hitoshi Matsumoto, Masatoshi Hamada i do spółki z Hosei Yamasakim. Wspomagają ich Naoki Tanaka i Shozo Endo. Takim najbardziej charakterystycznym programem, który możecie kojarzyć, jest Batsu Game. Jest to taki insert, który polega na tym, że uczestnicy tego są za swoje przewiny karani razami takich mieczy samurajskich do kendo, bambusowych. Są takie różne rodzaje tej gry, bo raz to oni się zakładają o coś i kto to przegra, to dostaje w tyłek takim kijem, a innym razem jest no laughing i to jest chyba najbardziej popularne i chyba najwięcej ludzi to będzie kojarzyło. Komicy, ci prowadzący, są wrzucani w jakąś scenkę i muszą wytrzymać i się nie zaśmiać. No są różne te programy, jest No Laughing at School, chyba najbardziej popularne, Komisariat Policji, Szpital, Więzienie. Mogę się wczuć w te role, które mają odgrywać, więc są albo nowymi uczniami, albo nowymi kadetami, albo chorymi i muszą wytrzymać to, co im twórcy, scenarzyści, reżyser zaserwują. Program trwa nieprzerwanie, chyba 28 albo 29 lat. Zaczynali go kręcić jeszcze w latach 80. i jeden z tych głównych prowadzących, Hitoshi Matsumoto, okazało się, że kręci również filmy i kręci filmy dobre. Ja powiem szczerze, nawet o tym nie wiedziałem. Dowiedziałem się o tym po obejrzeniu filmu, który jest tematem dzisiejszego odcinka. Zainteresowałem się tematem i uważam, że jest to ciekawy przypadek, bo facet, który jest komikiem totalnym, który potrafi z siebie się śmiać, potrafi swoim śmiechem zarażać autentycznie innych, który wydaje się pogodną i szaloną osobą, kręci film, który jest też w pewien sposób zabawny i szalony, ale ma bardzo ciężki i niejednoznaczny wydźwięk. Film, który ma pewnego rodzaju jakieś filozoficzne podłoże i daje do myślenia odbiorcy. Tym filmem jest R100. R100, którego, powiem szczerze, ja nie znałem nawet w żadnym takich fandomowych rozmowach. Mówię o fandomie horrorowym. Japoński kino jest trochę na marginesie u nas. My wiemy, że są w Japonii filmy kręcone, że to są filmy z dużym budżetem. Jest garstka ludzi, naprawdę garstka ludzi, którym tym kinem się interesuje, i znamy pewne rzeczy, takie jak właśnie filmy Akiro Kurosawy, znamy filmy Takashiego Miike, Takashiego Kitano, pewne filmy wchodzą do nas do obiegu, bardzo cenione, natomiast pewne rzeczy przechodzą u nas całkowicie bez echa. I dlatego mówię o fandomie horrorowym, bo ten horror w pewnym momencie ma takie konotacje z filmem na przykład Gra wstępna Takashiego Miike. Wydaje się, że gdzieś powinienem o nim usłyszeć albo przeczytać, a film przeszedł całkowicie bez echa, przynajmniej u mnie, gdzieś na tym radarze się nie pojawił. O nim opowiedział mi mój przyjaciel Adam, nie wiem w jaki on sposób na niego trafił, myślę, że na jakimś forum poświęconym japońskiemu kinu, ale podejrzewam, że to nie było forum polskie. No i może powiem właściwie, o czym ten film jest, a później przejdę do takiej mojej analizy i też wyjaśnię, dlaczego go w ogóle w moim podcaście omawiam. Jest to historia sprzedawcy w sklepie meblowym. Facet nazywa się Takafumi Katayama. Jest to człowiek trochę złamany przez życie. Samotnie wychowuje synka. Jego żona jest pogrążona w śpiączce. Leży w łóżku szpitalnym i niestety nie ma z nią żadnego kontaktu. Człowiek jest absolutnie sam. Nie radzi sobie z tym chyba wszystkim. Pomaga mu jego ojciec, który mieszka poza Tokio. I Katayama w jakiś tam sposób dostaje kontakt do klubu dla dżentelmenów, klubu sadomasochistycznego, gdzie się udaje i podpisuje kontrakt. Kontrakt na rok, którego nie można zerwać. To jest taka klauzula, że panie Katayama, przyjmujemy pana do klubu, dostąpi pan oświecenia, ale nie może pan pod żadnym pozorem zrezygnować z uczestnictwa przez rok. Kontrakt wygląda następująco. Przez rok w jego życiu będą się pojawiały różne dominy, tutaj w filmie nazywane królowymi. Jest królowa połykania, jest królowa głosów, jest królowa śliny, jest królowa razów. Te dominy będą go atakowały w różnych momentach, w różnych sytuacjach, a on dzięki temu będzie się czuł spełniony. I rzeczywiście tak jest. Film otwiera scena, gdzie Katayama jest na kolacji i podczas tej kolacji jego partnerka wychodzi do toalety, pali papierosa, wraca i sprzedaje mu konkretnego kopa w ryj. Oczywiście w lokalu. Później sytuacja następna. Katayama idzie i nagle ona go atakuje, kopie go, zrzuca go z takich schodów. Katayama chyba to lubi. Co ciekawe, podczas każdego takiego ataku doznaje czegoś w rodzaju olśnienia, nie wiem jak to nazwać. Pojawia się nad nim aureola i doznaje takiego błogiego uczucia, jakby coś w niego wstąpywało. Te ataki powodują, że staje się chyba lepszym ojcem. Staje się również lepszym sprzedawcą. Gdzieś tam jest zauważone to, że on lepiej sprzedaje. On chyba też się lepiej czuje w tym swoim życiu. Te ataki tych domin zdarzają się w różnych sytuacjach. Katayama idzie ulicą i nagle widzi busa, który jest zaparkowany przy krawężniku. Wchodzi do niego i tam ktoś mu spuszcza w pierdy. Katayama ma przerwę w pracy, idzie siku i w toalecie męskiej widzi jedną z domin. Trochę protestuje, że hej, jesteście u mnie w pracy, to nie wiem, tak miało wyglądać, natomiast ta domina gdzieś tam go dopada i mamy kolejny raz to wielkie uniesienie, spełnienie u Katayamy. Ale w pewnym momencie w jego życiu pojawia się mężczyzna, który przedstawia się jako agent i mówi mu, że w związku z tym, że pan podpisał kontrakt z tym klubem, jest pan w wielkim niebezpieczeństwie. Że grozi panu niebezpieczeństwo i nie zdaje sobie pan sprawy z tego, że pana bliscy są zagrożeni. Pan jest zagrożony. Nie wiem do końca, czy w tym momencie nasz bohater w jakiś tam sposób dochodzi do wniosku, że rzeczywiście tak może być. Czy może kwestia królowej głosu, która zaczyna przejmować kontrolę nad jego życiem. Bo królowa głosu to taka domina, która udaje głosy jego bliskich. I raz mówi głosem jego żony, która jest pogrożona w śpiączce. Innym razem mówi głosem jego synka. Myślę, że punktem zwrotnym w tym filmie jest moment, kiedy ona, jak i królowa śliny, nawiedzają go w domu. Mamy sytuację, gdzie dwie kobiety, dwie dominy wbijają mu się na chatę. I syn, i on są związani i mają zasłonięte oczy. I królowa głosów mówi pewne rzeczy. A nasz główny bohater nie wie, czy to przemawia do niego synek, czy to jest rzeczywiście ta królowa. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się zmiana, przybijają sobie dominy piątkę i zostaje tylko królowa śliny, której zadaniem jest opluwanie naszego głównego bohatera różnymi plwocinami, a to ślina po jakimś tam tofu, a to ślina po jakimś tam soku, a to ślina po jakimś tam alkoholu. Zmusza naszego bohatera do reakcji i on przez przypadek zabija tą królową, co wywołuje bardzo silną reakcję ze strony klubu. Gdzieś tam po drodze chyba, bo teraz już nie do końca pamiętam, czy jego wizyta na komisariacie policji była przed tym wydarzeniem, ale podejrzewam, że tak. On udaje się na policję i próbuje wyjaśnić policjantowi, którego zresztą gra sam reżyser Matsumoto. Stąd się zorientowałem, mówię, hej, ja tego faceta znam, przyniósł z Gaki no Tsukai, to jest zarąbisty komik, co on tu robi w ogóle, to jest całkiem poważny film, bo on w tym momencie już taki nabierał takiego poważnego charakteru, a tu się okazuje, że to jest reżyser, więc postać policjanta, którego gra Matsumoto, jest taka trochę sceptyczna. On mówi, panie, no żeś pan podpisał kontrakt, chciał pan, ma tam pan jakieś zboczenie i co policji do tego? No zgodził się pan, tak? No wywiązują się z kontraktu, wywiązują się. No co pan od nas chce? No oni mówili panu, jak to będzie wyglądało. Oczywiście Matsumoto wcześniej próbuje ten kontrakt zerwać, próbuje w jakiś tam sposób dojść do porządku z tą organizacją, natomiast mu się to nie udaje. I w momencie, kiedy ta królowa śliny ginie w nieszczęśliwym wypadku, no otwiera się piekło. I nasz główny bohater musi walczyć o bezpieczeństwo swojego dziecka, o bezpieczeństwo swojego ojca i swoje. I dalej nie będę streszczał, bo jest to totalna jazda bez trzymanki, która dosyć mocno wywraca ten film do góry nogami, która powoduje, że to, o ile w pewnym momencie to był to dramat, to już ta końcówka zmienia to w jakiś taki odcinek strefy mroku nawet. Sam reżyser wprowadza pewnego rodzaju ramę, która tą ramą nie jest tak do końca, bo w pewnym momencie w filmie, jak już widzę, zaczyna się, co tu się kurde dzieje, mamy stop. Jest scena, gdzie wychodzą z sali kinowej krytycy filmowi, zaczynają palić papierosy i zaczynają rozmawiać o filmie, który oglądają. Okazuje się, że oglądają ten sam film, który my oglądamy. Film w filmie. Okazuje się, że jest to ostatni film zwieńczający dzieło życia stuletniego reżysera. I pada pytanie, dlaczego reżyser z takim dorobkiem, który ma 100 lat, kręci film o jakichś zboczeniach seksualnych. Tak naprawdę nie jest to do końca rama, tak jak powiedziałem. Moim zdaniem tutaj reżyser stara się widzowi zakomunikować, że nie może brać tego, co widz widzi na ekranie, na poważnie. Że jest jakaś tutaj umowna granica, żebyśmy zdali sobie sprawę, że to, co tam oglądamy, to nie jest do końca na serio. Że to jest wymysł jakiegoś stuletniego, może nawet trochę zdegradowanego mózgu, bo ci krytycy, którzy wychodzą na papierosa i palą i zastanawiają się, wymieniają się jakimiś tam uwagami, też mają obiekcje do tego, co widzą. Dlaczego zdecydowałem się omówić ten film w podcaście, który generalnie ma być taki bardziej w klimatach retro, który chciałbym używać jako narzędzie do cofania się do filmów w mojej młodości, do omawiania pewnych zapomnianych pereł, może i też klasyków lat 70., 80., może nawet starszych filmów. Ano dlatego, że ten film jest stylizowany na właśnie przełom lat 80. i 90. I to bardzo da się odczuć. Przede wszystkim kolorystyka, tonacja, to wszystko, co mamy w takiej w sferze wizualnej, pewne oderwanie od obecnych czasów. Nie mamy tutaj absolutnie żadnych elementów, które świadczyłyby o tym, że film był kręcony w 2013 roku. Bohater używa budek telefonicznych, telefonów stacjonarnych. Najbardziej nowoczesnym urządzeniem na komisariacie policji jest jakiś faks, albo może stary komputer. Jeżdżą stare samochody, takie z lat 80., jakieś stare Toyotki, Hondy, stare motocykle. To miasto jest pozbawione tych wszystkich elementów nowoczesności. Widz ma wrażenie, że ogląda film już starszy, bo i to takie stylizowanie kolorystyczne przywodzi na myśl, że to nie jest kręcone obecnie, tylko jest kręcone na taśmach i to jest starszy film. Stroje, które oczywiście dominy są ubrane w lateksy i skóry i tutaj nie mamy co to dywagować, bo domina zawsze będzie wyglądała jak domina, czyli kobieta w czarnych szpilach, w czarnym lateksie, spódniczce lub jakichś czarnych getrach, ubrana w czarny gorset z jakimiś tam ciekawymi dodatkami, ale to zawsze będzie domina i ona myślę, że się nie zmienia. Natomiast ubrania bohaterów to są takie charakterystyczne właśnie dla tego przełomu lat 80. i 90. A ja mówiłem niedawno, że bym chciał właśnie też opowiadać o filmach, które gdzieś tam się odwołują w swojej stylistyce, tematyce do tamtych czasów i tak sobie pomyślałem, po pierwsze to jest dobry film, to jest film ciekawy, interesujący, który wielu moich słuchaczy, nie wiem ilu was tam w ogóle jest, ale na pewno pominęło i nadarza się okazja, że mogę opowiedzieć właśnie o nim, właśnie dlatego, że sobie gdzieś tam założyłem, że będę chciał opowiadać o takich filmach, w związku z czym dlatego mówię dzisiaj w brzuchu wieloryba o R100. Oglądając ten film i później myśląc o nim dosyć mocno, doszedłem do wniosku, że on gdzieś tam się w swoich takich w tym swoim realizmie magicznym, nie za bardzo lubię to słowo, ale to określenie, ale użyję go, pokrywa się z tym, co możemy czytać w książkach jednego z moich ulubionych autorów, Murakamiego. Jest w tych książkach taka aura tajemniczości, taka aura pewnego rodzaju oderwania od rzeczywistości. Niby Murakami pisze o Tokio, niby pisze o tych wszystkich barach, suszarniach, ale to cały czas, przynajmniej czytelnik ma takie wrażenie, że to nie jest do końca to, co jest w rzeczywistości. Że świat przedstawiony przez Murakamiego jest jakby lekko przesuniętym światem rzeczywistym, do którego zwykli śmiertelnicy nie mają wstępu i tylko ci bohaterowie trafiają właśnie na jakieś tajemnicze biblioteki, na jakieś tajemnicze opuszczone domy, na jakieś małpy, które kradną imiona, na człowieka żabę, który każe im ratować świat, na jakichś dziwnych prywatnych detektywów, sekty, to wydaje się, że zwykły człowiek, no oczywiście zwykły człowiek, no to nie trafi, ale nawet zwykły człowiek w tej książce nie trafia do tego świata przedstawionego przez Murakamiego. Ten świat jest gdzieś obok. I mam takie wrażenie, oglądając ten film, miałem takie wrażenie, że ten świat przedstawiony przez reżysera, przez Matsumoto, jest właśnie takim światem, który istnieje gdzieś obok tego rzeczywistego, że nasz główny bohater Katayama sprzedaje te łóżka w tym domu handlowym i ci wszyscy ludzie, którzy tam się pojawiają, którzy dają mu się przekonać jego argumentacji, że powinni wziąć te akurat zestawy mebli, sobie żyją i oni nie mają pojęcia o tym świecie, którym Katayama funkcjonuje, że gdzieś tam w jego świecie jest klub dla dżentelmenów, że gdzieś go tam napadają dominy, że w ogóle myślę, że ten film jest w pewien sposób krytyką takiego zachowania Japończyków, żeby się nie wtrącać. Nie wydaje mi się, żeby to była taka pusta rzecz. Myślę, że to jest jakiś tam komentarz społeczny zrobiony przez Matsumoto i przykładem tego są sceny, na przykład, gdzie główny bohater po pracy idzie na sushi i chodzi do baru, zamawia piwo i zamawia sushi. Ten sushi chief, nie wiem jak się to mówi, susherman, nie mam pojęcia, kucharz przygotowuje mu jakieś tam nigiri, czy no dobra, maki, nie mam pojęcia, jakoś tam przygotowuje. Ale za naszym bohaterem pojawia się już domina i on jak ma to na tym talerzyku takie pięknie przygotowane sushi, ona mu to miażdży ręką. Zabiera tą rękę, no on musi to zjeść. I ludzie, którzy obok niego są w tym barze sushi, na to nie zwracają uwagi. Może to jakąś tam konsternację u nich wywołuje, natomiast raczej starają się udawać, że nic się nie dzieje. Tak samo pierwsza scena, gdzie on dostaje kopa w ryja, bo to inaczej nazwać tego nie można, również nie spotyka się z żadną reakcją otoczenia. Żaden mężczyzna, żadna kobieta nie podnosi lamentu. Wszyscy udają, że nic się nie stało. Człowiek jest atakowany na ulicy, kopany, a ludzie go omijają, odwracają wzrok. I tutaj nie chodzi o to, że ta organizacja gdzieś tam istnieje w świadomości ludzi i oni na to nie reagują, bo wiedzą, że to jest facet, który jest zboczony, który oczekuje, że właśnie będą go kopali w jajca i on będzie doznawał jakichś uniesień boskości, będzie kosztował, tylko dlatego, że Japończycy odwracają wzrok od takich rzeczy. Dlatego w Japonii może ta cała ich kultura pozwala na pewnego rodzaju wynaturzenia i pewnego rodzaju dziwactwa, gdzie w innych zakątkach świata, w innych zakątkach globu nie ma czegoś takiego. Myślę, że Matsumoto pokusił się tutaj o komentarz do taki społeczny, do pewnych norm, które może jego jako komika drażnią, a które sam jako komik wykorzystuje w swoich skeczach, a dzięki temu, że może sobie nakręcić film poza jego tym głównym źródłem zarobkowym i głównym źródłem rozpoznawalności, czyli poza Gaki no Tsukai, gdzie on sam jest okładany kijami, gdzie jest okładany tortami, gdzie tam w jakiś sposób zostaje upokarzany na oczach publiczności, daje wyraz w swoim autorskim filmie temu, że nie chce być, nie podoba mu się to, może nie tak, że nie chce być, ale nie podoba mu się takie podejście społeczeństwa japońskiego. Jest jeszcze jedna rzecz, która na przykład mnie zastanawia w tym filmie i to jest takie chyba mruganie okiem do widza, bo podczas seansu mamy kilkanaście razy scenę, gdzie główny bohater albo ktoś z jego otoczenia mówi, hej, czy to trzęsienie ziemi? I o, chyba jakieś słabe, ale mam wrażenie, że jest trzęsienie ziemi, a tego trzęsienia ziemi nie ma. Nie, ani szklanka z napojem nie porusza, ani jakieś przedmioty nie spadają, ale oni gdzieś to trzęsienie ziemi odczuwają. Nie wiem, czy jest to zabieg taki w stylu rolling joke albo żart, którego ja nie rozpoznałem, ale wprowadza taką dziwną atmosferę. Ja jako zachodni widz, który może pewnych rzeczy nie odbieram właściwie, miałem tutaj wrażenie takiego wprowadzania trochę widza w obłęd, celowo pokazywanie pewnych rzeczy, które nie mają tak naprawdę odzwierciedlenia w świecie przedstawionym, bo oni sobie tylko wymyślają to. Chwilę poświęcę na aktorstwo, bo oprócz tego, że powiedziałem, że Hitoshi Matsumoto gra oficera policji, mamy tutaj, uważam, bardzo fajną rolę Naomari, to jest główny bohater, ojciec, głowa rodziny, zagubiony mężczyzna, złamany tragedią rodzinną, który gdzieś tam zaczyna odnajdywać pewnego rodzaju spełnienie w tym, że jakieś obce kobiety na niego plują, niszczą mu posiłki, biją go. I powiem szczerze, że zacząłem się zastanawiać, skąd ja tego aktora kojarzę, bo no to jest taka charakterystyczna twarz, nawet jak na Japończyka, no zaśmiejecie się, ale ja tych aktorów poznaję, ja tych aktorów gdzieś tam cenię ich dorobek i oglądam kolejne filmy, właściwie bardziej oglądam reżyserami niż aktorami, natomiast no, pewnych aktorów rozpoznaję i zacząłem się zastanawiać, skąd ja go znam, i to jest aktor, który no w tytułową rolę zagrał w filmie Takashi'ego Miike, Ichi the Killer, Ichi Zabójca. Taki pojechany film akcji, mocno jadący po bandzie, z prawie przed 20 lat, bo to jest film z 2001 roku. 2001 rok był, nie był 20 lat, był 16 lat temu. I to odkrycie gdzieś tam podczas tego seansu jeszcze we mnie wzbudziło jeszcze bardziej pozytywne emocje, bo ja go pamiętam z Ichi the Killer. Ja ten film może nie oglądałem dziesiątki razy, ale zdarzyło mi się go powtórzyć i doszedłem do wniosku, że kurczę, ten facet grał takiego dziwnego pojeba, a teraz gra naprawdę, znaczy też gra osobę, która nie jest do końca normalna, bo wydaje mi się, że do końca normalna osoba nie chciałaby być upodlana przez rok, przez inne osoby, ale gra zupełnie w innej tonacji, gra zupełnie inną rolę i jest świetny. W roli Domin tak rozpoznałem tylko jedną aktorkę. Myślę, że ktoś bardziej zorientowany w aktorkach japońskich rozpozna ich więcej. Natomiast ja rozpoznałem przepiękną Eriko Sato, którą no, jako młodzieniec, jako chłopak, który dorwał się do internetu i się gdzieś tam interesował Japonią i wszedł w świat Japonii przez internet, rozpoznał tą gwiazdę, tą J-starkę i byłem zachwycony, że Eriko Sato tam występuje jako królowa upokorzenia. To było miłe doświadczenie. Generalnie te wszystkie dominy, te wszystkie postaci, które przewijają się przez film, uważam za świetne role. Jest w roli tego menadżera klubu taki aktor też, którego kojarzę z filmów Miike, Suzuki Matsuo. I on też jest świetny. No tutaj właściwie nie mam zarzutów do niczego. Film kończy się ostrą jazdą bez trzymanki. O tym wspomniałem. O ile początek mamy dramat, można właśnie spodziewać się właściwie po tym, można, wiecie czego? Po tym filmie można się spodziewać jakiejś takiej głupiej seks komedyjki. Coś w stylu koreańskiego Sex is Zero. Będziemy mieli dojrzałego faceta, który lubi być kopany po jajcach, ha ha ha, będzie zabawnie. Natomiast w pewnym momencie ten film się zmienia w dramat i ci krytycy z tej ramy, gdzie wychodzą na fajkę i mówią, że to do czego to zmierza ten film, zastanawiają się nad tym, pod koniec zmienia się w takie totalne szaleństwo, które jednocześnie w jakiś tam sposób nawiązuje do, nie wiem, do jakiegoś takiego orwellowskiego przesłania że te wszystkie królowe są jak bezmyślne androidy i wykonują polecenia swojej korpo królowej sadyzmu, że to wszystko jest jakąś taką wielką machiną, która musi zniszczyć tą jednostkę, która się próbowała wyłamać z tego wszystkiego. Poprzez taką właśnie jazdę bez trzymanki, którą znamy z filmów tych autorskich Takashiego Miike, gdzie nagle mamy gadającą strzelbę czy coś w tym rodzaju. Więc jak film się kończy i polecą napisy, mamy scenę, jak ci właśnie krytycy siedzą, palą te papierosy, te fajki palą na tym korytarzu i są totalnie bez żadnego komentarza, bez żadnego słowa wgapieni w to linoleum i tak się film kończy. Pada jedno pytanie, dlaczego ponad stuletni reżyser na temat swojego ostatniego filmu wybiera sadomasochizm? A może warto zadać pytanie, że innego rodzaju. Dlaczego ktoś, kto jest samotny, ktoś, kto walczy z taką codziennością i zmaga się z wychowaniem dziecka, decyduje się na taki krok? Dlaczego jego to uszczęśliwi? Może jest zboczony, a może nie. Może po prostu po iluś tam randkach dochodzi do jakiegoś innego wniosku. Ten film stawia wiele pytań. Stawia wiele pytań, może nie daje odpowiedzi, natomiast sugeruje też jedną rzecz, że nie warto szufladkować ludzi, bo ludzie mają taką tendencję do, ten film zresztą to mówi, że mają taką tendencję do określenia, czy jest coś dobrego, czy złego. I warto ten film obejrzeć bez takiego podejścia, że będziemy obcowali z czymś głupkowatym, z czymś obleśnym, z czymś popierdzielonym. Warto mieć otwarty umysł i wierzę, że jeżeli podejdzie się do tego w ten sposób, to wyciągnie się z seansu naprawdę bardzo ciekawe przemyślenia i bardzo ciekawe emocje. Na pewno będą to inne emocje niż te, które towarzyszyły mi, ale zachęcam Was do tego. Jest to jeden z ciekawszych, wydaje mi się, filmów, jakie tutaj do tej pory omówiłem i mam nadzieję, że jeżeli go obejrzycie, to zostawicie mi tutaj ślady, że obejrzeliście go, że chuja się znam, albo że to było całkiem niezłe. Na dzisiaj koniec. Trzymajcie się, cześć.